Więc tak, jesteśmy kochani już chyba w przedostatnim naszym takim, naszej części cyklu o zbroi Bożej. Obiecuję, to już jest chyba przedostatnia część. Została nam dzisiaj jeszcze taka część z listu do Efezjan. Pamiętacie, jesteśmy w rozdziale 6. Studiujemy sobie ten fragment o zbroi Bożej. I dzisiejszy fragment rozważania to jest 17 werset. Tak? I 17 werset mówi króciutko tak. Weźcie też przyłbicę zbawienia, o tym było 2 tygodnie temu, i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. I dzisiaj będziemy mieli kolejny element zbroi Bożej, którym jest miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Tak? Jako tekst pomocniczy przytoczę tutaj drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, wersety od 16 do 17, gdzie jest napisany tak. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, przepraszam, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Tak? I jako trzeci tekst pomocniczy, ja przywołam jeszcze raz to, co dzisiaj żeśmy czytali na samym początku. Pamiętacie? Z Księgi Rodzaju. Tak? Co było na początku? A my wiemy, że Bóg stwarzał ten cały świat swoim słowem. Tak jak mówi Ewangelia Jana. Ewangelia Jana mówi, na początku było słowo. Ono było na początku u Boga i Bóg przez nie stwarzał, czyli to Słowo Boże, tak? I jest napisane tak, jeszcze raz przywołam, tylko wersety już teraz od 1 do 8. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, on to robił swoim słowem właśnie, a ziemia była pustkowym i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość i stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór i nastał poranek, dzień pierwszy. Potem rzekł Bóg, niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód. Uczynił więc Bóg sklepienie i oddzielił wody pod sklepieniem, od wód nad sklepieniem i tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem. I nastał wieczór i nastał poranek, dzień drugi. Panie Boże, dziękujemy Ci, Boże, za Twoje słowo na dzisiejszy dzień i proszę Ciebie, byś mógł pobłogosławić to słowo w naszych ustach i tą kolejną część rozważania na temat zbroi Bożej, Panie, byś mógł w jakiś sposób zamknąć i dzisiaj nas poprowadzić przez to rozważanie w imieniu i w autorytecie Jezusa Chrystusa. Amen. Dlaczego dzisiaj ten fragment nam się pojawił, jak pamiętacie już dzisiaj 2 razy z Księgi Rodzaju, o stworzeniu, o tym, w jaki sposób Bóg stworzył cały świat na początku? Ponieważ na nasz cykl, ten o zbroi Bożej, nazwaliśmy również serią. Tak? I ta seria nosi nazwę Walka o umysł, jak pamiętacie. Mówiąc o zbroi Bożej, mówimy o walce o Twój umysł i powiedzieliśmy sobie już wiele razy, że tak naprawdę bój toczy się o Twój umysł, o Twój sposób myślenia, inaczej o Twój światopogląd. Tak? Dlatego, że toczy się walka i bój o Twój umysł, dlatego, aby się ostać, mamy założyć pełną zbroję Bożą. O to chodzi. To jest istota tego, co my robimy i o co tutaj w tym wszystkim chodzi, jeśli chodzi o kwestię zbroi Bożej. Ty masz się ostać w dzisiejszym świecie, bo toczy się walka i bój o Twój umysł i to jest walka na śmierć i życie. A Ty możesz się ostać tylko i wyłącznie dzięki temu, że ubierzesz wszystkie elementy zbroi Bożej. Tak? I dlatego w tej walce o Twój umysł niezwykle ważnym i istotnym elementem jest to, w jaki sposób Bóg stworzył ten świat. Wiek Ziemi jest ekstremalnie ważny. Chyba to nie ma nic ważniejszego w XXI wieku, aniżeli wiek Ziemi. I nie wiem, czy wy dzisiaj widzicie naokoło, na propagandę w telewizji, w internecie, tak, jak obecnie toczy się właśnie największa walka w mediach o to, ile Ziemia ma lat. I od wielu lat już, od kilkudziesięciu lat, już jest przepychany pogląd ewolucjonizmu w naszych szkołach, w naszych uczelniach, w telewizji, w radiu, w internecie, w tym wszystkim, tak? Dlaczego? Dlatego, ponieważ wiek Ziemi jest ekstremalnie ważny dla nas dzisiaj. Od wieku XVII już, aż do dzisiaj, następuje niezwykły rozwój nauki i techniki. I diabeł chce to wszystko wykorzystać w walce przeciwko Bogu. W obecnym świecie dominującym światopoglądem jest naturalizm w każdej dziedzinie. W kwestii na przykład pochodzenia świata wszędzie promuje się ewolucjonizm, który nie jest jedynie, wiecie, jakiś taki antynaukowy i głupi, ale ewolucjonizm jest tak naprawdę religią i to fałszywą religią, chcę powiedzieć, która ma śmiertelne konsekwencje, a maskuje się jako nauka. Pseudonauka, to jest taka religia, która się maskuje, tak? Wtłoczono nam ewolucjonizm do naszych szkół i robi się pranie mózgu naszym dzieciom i w ten sposób przemienia się chrześcijańskie kraje, chrześcijańskie pokolenie w pogańskie pokolenie. Twoje dziecko może przychodzi do kościoła albo nie, idzie na lekcję religii i tu jest uczony o tym, że Bóg stworzył cały świat, ale potem idzie do szkoły i przez 5 dni w tygodniu, przez wiele godzin wtłacza mu się ewolucjonizm i płuka mu się umysł. I zgadnij, co z takiego dziecka wyrośnie. Przecież czy ono nie będzie miało problemów, myślisz, z kwestią pojmowania świata, pojmowania Boga? Oczywiście, że będzie miał. I my dzisiaj to obserwujemy, jak wtłacza się i robi się pranie mózgu nowym pokoleniom, jak się przekształca w ten sposób całe społeczeństwa i całe kraje. Więc ten wiek Ziemi jest ekstremalnie ważny w XXI wieku. Chcę zwrócić na to naszą uwagę dzisiaj, mówiąc o Słowie Bożym. Mówiąc o Słowie Bożym więc i mieczu ducha. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego? Co Biblia uczy na temat wieku Ziemi? Tak? Biblia uczy, że wszechświat i Ziemia i życie powstało około 6000 lat. Zgadzam się również z naukowcami, którzy wydłużają ten wiek, biorąc pod uwagę możliwość pewnych dziur w genealogii do 10 tysięcy lat. Tak? Ale nie więcej. Ziemia według Biblii i wszechświat ma około od 6 tysięcy do 10 tysięcy lat. Tak? 4400 lat temu około był potop, czyli około 1500 lat po stworzeniu. Potop jako katastrofa ogólnoglobalna. Tak? A co mówi ewolucjonizm na ten temat? Ha? Według ewolucjonistów 3,5 biliona lat temu rozpoczęło się życie na Ziemi, które wyewoluowało. Więcej, bo 4,6 biliona lat temu uformowała się Ziemia i około od 13,75 do 20 bilionów lat temu zdarzyło się coś takiego jak Big Bang, że z niczego powstało pił, jakaś wielka eksplozja i po prostu powstało to wszystko, co my tutaj mamy. Słuchajcie, są to dwie całkowicie sprzeczne sobie koncepcje, których w żaden sposób nie da się pogodzić w chrześcijaństwie. W żaden sposób. Wali to, słuchajcie, w cztery podstawowe rzeczy. W cztery podstawowe rzeczy to uderza, tak? Po pierwsze, wali to w autorytet Biblii. Tak? Jeżeli świat nie ma tego wieku, o którym mówi Biblia, wtedy Słowo Boga jest skompromitowane. Autorytet Biblii jest podważony. Bóg, który mówi o tym, w jaki sposób stworzył świat, jest niewiarygodny. Jezus Chrystus, który powiedział bardzo wyraźnie, kiedy stworzony został świat, jest wskazywany jako kłamcę i jakiegoś oszusta. Tak? Pierwsza rzecz. Druga rzecz, w co wali to? Wali to w naturę i charakter Boga. Bóg, który stworzyłby świat poprzez wiele śmierci i wyewoluowanie człowieka spowodowanego jakąś selekcją naturalną, gdzie było wiele śmierci, wiele cierpienia, wiele niesprawiedliwości. Taki Bóg jest Bogiem niesprawiedliwym. Taki Bóg jest Bogiem sadystą tak naprawdę. To nie jest Bóg życia, ale Bóg śmierci. Bóg, który tworzy kulturę śmierci, a nie kulturę życia. Ja się nie zgadzam, to nie jest Bóg Biblii, tak? Trzecia rzecz, którą wali ewolucjonizm, to istota ofiary Jezusa Chrystusa. Później do tego przerwiemy. I czwarta rzecz to wartość człowieka. Jeżeli ty pochodzisz z niczego tylko jak tylko z prochu gwiazd, to kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Niczym nie jesteś. Jeżeli nie zostałeś stworzony na obraz Boga, co dzisiaj żeśmy czytali, to nie masz żadnej wartości. I nauczaj tego swoich dzieci, że pochodzisz od małpy. To co ci wyjdzie? Tak będzie się zachowywać twoje dziecko. Jak zwierzę pędzone siłą natury, którego nic nie jest w stanie powstrzymać. Żadnej moralności. I my to widzimy w dzisiejszym świecie. Upadek moralności. Człowiek zwierzęceje w dzisiejszym świecie. Tak. To my. Dlatego my potrzebujemy Biblii, tak? Okej. Okay. I potrzebujemy młodej ziemi. Młodej ziemi my potrzebujemy, tak? A ewolucjoniści? Dlaczego ten wiek Ziemi jest tak niezwykle istotny? Bo ewolucjoniści z kolei tak samo albo jeszcze bardziej potrzebują starej Ziemi, która ma biliony lat. Bo oni potrzebują czasu, aby to wszystko mogło powstać. Czas jest dla nich Panem Bogiem, jeśli tak mogę powiedzieć. Bo jeśli Ziemia jest młoda, to chcę powiedzieć, ewolucjonizm jest martwy. To jest jak taki samolot, który rozbił się jeszcze, zanim opuścił swój hangar. Tak? Czas dla ewolucjonisty jest jak Bóg i jest twórcą cudów. Jest im on potrzebny do tworzenia galaktyk, do ewolucji chemicznej, do zamiany materii nieożywionej w ożywioną, przemiany gatunków i ewolucji człowieka. Czas jest ich Bogiem. Czas jest ich cudotwórcą. Tak? I dlatego bardzo ważne jest to, w jaki sposób dla nas Biblia uczy nas o wieku świata. Ponieważ ten światopogląd jest nam wpychany na siłę do głowy w szkołach, na uczelniach. Młodzi ludzie, którzy opuszczają kościół, mają lat może 18, idą na studia, mieszkają w akademiku, wracają po roku, po dwóch latach z takich studiów do domu na wakacje. I okazuje się, że oni nie wierzą w Boga. To jest powszechne zjawisko w chrześcijańskich rodzinach. Odbierane są wam wasze dzieci. Poprzez zmianę sposobu ich myślenia. Dlatego bój toczy się o twój umysł. Tak? W jaki sposób Biblia uczy nas o wieku świata? Chcę podać, w jaki sposób my dochodzimy do tego, że Ziemia ma tylko od 6 tysięcy do 10 lat maksimum, tak? W Biblii mamy taką pełną genealogię osób od urodzenia Adama aż do urodzenia Jezusa, tak? I ja chcę wam podać, otwórzcie sobie Księgę Rodzaju. Chcę wam taki tylko malutki sposób, w jaki sposób my dochodzimy do tej genealogii używając Biblii, tak? Mamy w piątym rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej taki bardzo ciekawy opis. I ten opis, on tutaj się kończy powiedzmy na Noem, tak? Ale potem w innych miejscach Biblii możemy znaleźć inne genealogie. Zasada jest taka. Ja przeczytam kawałeczek, tak? Piąty rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej mówi tak. To jest Księga Potomków Adama. Tak? Kiedy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni. Uwaga! Adam żył 130 lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój i nazwał go Set. Tak? Po zrodzeniu Seta żył Adam 800 lat i zrodził synów i córki. Adam przeżył 930 lat i umarł. Set żył 105 lat i zrodził Enosza. Po zrodzeniu Enosza żył Set 807 lat i zrodził synów i córki. Set przeżył 912 lat i umarł. Enosz żył 90 lat i zrodził Kenana. Po zrodzeniu Kenana żył Enosz 800-500 lat i zrodził synów i córki. I w ten sposób my tworzymy genealogię ludzką. Bardzo to jest prosta rzecz, bardzo prosta zasada. Że my to... Słucham?
No jest za młoda, żeby to
ja w komentarz
tak. Musimy co najmniej...
Ja się nie proszę. Ja jestem jeszcze pewna w sprawie systemu, to jestem za młoda, żeby robić
dzieci. Czyli jeszcze masz jakieś 80 lat za
młoda. Okej, okay, no dobra. Okej, okay, dobrze. I my w ten sposób obliczamy, tak? I dochodzimy do tego, że Biblia według tego, jak naucza, stworzenie miało miejsce około 6 tysięcy do, powiedzmy, maksimum 10 tysięcy lat, biorąc pod uwagę pewne dziury mogą być w genealogii, a około 4400 lat temu miało miejsce globalny potop. Tak? A zobaczmy teraz, jak ewolucja z kolei podaje, jakie swoje argumenty podaje, że wszechświat jest stary i ma biliony lat. Mają takie cztery argumenty, ja chcę tylko przytoczyć również. Pierwszy taki ich najważniejszy argument to odległości milionów lat świetlnych pomiędzy gwiazdami i między Ziemią a gwiazdami. Miliony lat świetlnych. Ty widzisz gwiazdę, jesteś w stanie obliczyć, że ona jest oddalona od Ziemi miliony lat. To światło więc potrzebowało miliony lat do tego, aby przelecieć od tej gwiazdy do ciebie, bo ty ją dzisiaj widzisz. Taki argument, tak? Ale to jest słaby argument, ponieważ są też inne sposoby wytłumaczenia tego zjawiska, dlaczego widzimy dzisiaj gwiazdy odległe od nas o miliony lat świetlnych. Tak? Możliwe, że światło w próżni leci dużo, dużo szybciej. I też są inne również. Jest taka teoria rozciągnięcia świata, która jest zapisana w Biblii. Tak? Drugi argument ich to warstwy skalne Ziemi, które mówią, że Ziemia jest stara. A to jest nieprawda, bo 90% tych skał to są skały osadowe, na których my siedzimy. Tak? A skały osadowe to, tak jak sama nazwa wskazuje, to warstwy ukształtowane w wyniku osadzenia się mułów i osadów w zbiornikach wodnych, które potem ulegają wysuszeniu. Skały osadowe przemawiają raczej za młodym wiekiem i szybkim ich utworzeniem. Tak? To jest proste, to jest po prostu kłamstwo. Skały osadowe nie powstają tak, że przez jakiś długi okres czasu nawarstwiają się kolejne warstwy. Nie, nie, nie. Nie czas jest potrzebny, ale masa mułu, piachu i składników osadu, a więc jakiś jeden wielki kataklizm, który zbierze to wszystko w jakieś jedno miejsce, a potem tylko wystarczy, że woda ustąpi i to błoto wyschnie. I w ten sposób powstają skały osadowe. I to jest naukowo udowodnione. Więc nie czas, ale masa kształtująca skałę jest potrzebna. Trzeci ich argument to jest taki, że życie, popatrz na życie, tak, które jest wokół ciebie, aby ono się pojawiło, potrzeba było wielu milionów lat, aby wyewoluowało. Taki argument, tak? Ale to jest z kolei znowuż nieprawda i badania DNA coraz bardziej to udowadniają w dzisiejszym świecie, że niemożliwa jest zamiana jednego gatunku w drugi. To jest niemożliwe. I naukowcy wykluczają taką możliwość. Do tej pory nie odnaleziono również żadnego wykopaliska w formie przejściowej, żadnego stworzenia, również i człowieka. Te rzekome takie ludzkie ogniwa znajdujące się w naszych muzeach to albo przykłady oszustwa, albo to są szkielety pełnej małpy, albo to są szkielety pełnego, w pełni ukształtowanego człowieka. Dowodem również jest eksplozja kambryjska, która odkrywa nam gotowe i w pełni ukształtowane już wszystkie organizmy żyjące w tym samym czasie, bez żadnej przemiany, nie było żadnej ewolucji. Odkrywa się wykopaliska kambryjskie i tam to po prostu widać. Nie ma żadnego przejścia z jednego gatunku do drugiego. Nie ma. Czwarty ich argument to to, że możesz określić wiek skamieniałości taką radiometryczną metodą datowania albo inne metody. To jest kłamstwo. Kolejne kłamstwo. Tą metodą nie da się określić wieku skamieniałości na miliony i miliardy lat w żaden sposób, ponieważ węgiel C14 rozkłada się w ciągu kilku tysięcy lat. I to tylko udowadnia, że Ziemia może mieć maksymalnie kilka tysięcy lat, bo ten węgiel istnieje. Jest. On się rozpada w ciągu kilku tysięcy lat. Tak? Okej. Okay. Kwestia kolejna. Króciutka historia, ja wam tylko przedstawię tak króciutko, jak doszło do powstania tej propagandy wieku starej Ziemi. tak? Żebyśmy mogli to zrozumieć, w jaki sposób to powstało. Kilka nazwisk, tak? Pojawiło się to na końcu XVIII wieku i rozpoczął to promować pan James Hutton, tak się nazywał ten pan, który napisał książkę Teoria Ziemi w 1795 roku i rozpoczął tym samym taką nową ideę zwaną uniformitarianizmem, kto z was nie słyszał, tak? I oznacza to w skrócie to, że tak jak widzimy rzeczy dziejące się dzisiaj, to tak się działy one zawsze w przeszłości. I tutaj nie zgadzał się na przykład w związku z tym z ideą globalnej katastrofy, jaką był potop. Podważył to. Mówił, że wszystko działo się po prostu tak samo, jak widzimy to dzisiaj. Działo się tak samo w przeszłości. Tak? Kolejny pan, kolejne nazwisko to Charles Lyell. I napisał on taką książkę Zasady geologii w 1830 roku. I napisał on w swojej książce, jako pierwszy, że warstwy Ziemi, jakie widzimy dzisiaj, tworzyły się przez miliony lat. Tak? I to jest to właśnie, on nie wziął pod uwagę to, że te warstwy Ziemi to są skały osadowe. Po prostu tego nie wziął pod uwagę. Z kolei kolejne nazwisko to oczywiście Charles Darwin, który w 1859 roku napisał swoją sławną książkę o pochodzeniu gatunków. Tak? Takie trzy piękne, wspaniałe nazwiska. I oni biorą te, wejdziesz sobie dzisiaj w Wikipedię i zobaczysz, że oni wskazują te trzy, to są najwięksi naukowcy ostatnich czasów, tak? A czy wiesz, jakie kwalifikacje miała każda z tych osób? A? Okej. Okay. James Hutton był farmerem. Farmer. Był farmerem, hodował bydło. On nie był naukowcem. A dzisiaj Wikipedia mówi o naukowiec. Jeden z największych naukowców XVIII wieku, tak? Charles Lyell, kim był? Prawnikiem. On był prawnikiem, nie był sędzią, tak? Czy wiesz, jaka jest różnica między dobrym a złym prawnikiem? Kasia, ty wiesz doskonale, tak? Zły prawnik potrafi prowadzić, ciągnąć jakąś sprawę przez wiele lat, tak? A dobry prawnik? 5 lat dłużej. Jeszcze potrafi pociągnąć tą sprawę. Taka jest różnica, tak. Kolejny, Charles Darwin. Kim on był? On był teologiem. On był teologiem. On nie był naukowcem. Nie był naukowcem, tak? Ale mimo tego nasz system edukacyjny, jak poczytasz sobie książki, przedstawia tych trzech panów jako najlepszych naukowców wszechczasów. Popatrzcie, jakie kłamstwo, no nie? I od drugiej połowy XVIII wieku w związku z tym zaczęto również i podawać takie nowe informacje i bombardować nas taką informacją na temat wieku wszechświata i zaczęło to powolutku iść i zwiększać się w milionach latach, tak? Jak to się zmieniało mniej więcej, tak? W 1862 roku pojawił się taki pan Thomson i on uczył, że Ziemia ma, uwaga, 200 milionów lat. Troszeczkę później, bo pod koniec wieku XIX pojawił się inny o nazwisku Jolly i uczył, że świat ma już, uwaga, 90 milionów lat. Nie 20, ale już 90 milionów lat. Czas jest im potrzebny. Rozumiesz? 20 milionów lat wobec nowych odkryć okazało się za mało do przekształcenia się na przykład czegoś w co. Dodali jeszcze tych lat 70 milionów, tak? A zaraz po zakończeniu II wojny światowej niejaki pan Holmes uczył, że świat ma już 3,35 bilionów lat. A obecnie uczy się, że ma on 4,6 biliona lat. 4,6 bilionów lat. To jest bardzo dużo. Wiecie, Ziemia datowana w ten sposób od drugiej połowy XVII wieku, wiecie ile się starzeje? Z jaką prędkością co roku? Co roku starzeje się z prędkością 21 milionów lat. Tyle jej dodają naukowcy. Co roku. 21 milionów lat. Tak? Po co im jest to potrzebne? Wchodzą nowe doświadczenia, okazuje się, że 4 biliony to jest za mało, trzeba dodać jeszcze 0,6 biliona, tak? Bo to jest to, tak? Dlatego ewolucja nie jest jedynie antynaukowa, ale uważam, że jest fałszywą religią. To jest religia, to nie jest żadna nauka. Ona ma śmiertelne konsekwencje, jak zresztą widzimy po naszych dzieciach, i maskuje się jako nauka. To jest fake, tak? I teraz, okej, okay, to jest w świecie ateistycznym, tak? Ale, co dzieje się w naszym chrześcijańskim świecie? W naszym chrześcijańskim świecie pojawili się pewni ludzie, którzy infekują nasz Kościół i chrześcijaństwo i chcą, w cudzysłowie, nie wiem, naprawić Biblię, tak? Chcą naprawić Biblię i sprawić coś, aby Biblia pasowała do nowej, tej popularnej teorii starej ziemi, tak? I w związku z tym ci ludzie, mówię o ludziach, którzy są chrześcijanami, czytają Biblię, kochają Jezusa Chrystusa, ci ludzie wymyślają sobie jakieś różne teorie, tak? Na przykład pojawił się taki pan Thomas Chalmers, który wymyślił taką teorię dziury w 1814 roku, tak? Teoria dziury, nie. 1804, ktoś zna tą teorię, wie, o co tutaj chodzi? Tak, okej. Okay. On powiedział, teoria dziury, on wymyślił to, co myśmy już czytali w pierwszej Księdze Mojżeszowej. On wymyślił coś takiego, że pomiędzy dniem pierwszym stworzenia, a dniem drugim stworzenia jest dziura. I on w tą dziurę, czyli tak, w pierwszym dniu, pamiętacie, ziemia była pustkowym i chaosem, ciemność była nad otchłanią i rzekł Bóg, niech stanie się światłość, i stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Tak? Oddzielił Bóg światłość od ciemności. I nastał w ten sposób wieczór i poranek, dzień pierwszy. I tu on daje dziurę, w którą wkłada to, co zaraz powiem, a potem na drugi dzień po tej dziurze Bóg powiedział, niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód. Uczynił więc Bóg sklepienie. I tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem i nastał wieczór i nastał poranek, dzień drugi. Ale pomiędzy dniem pierwszym a dniem drugim ten pan Chalmers stawił dziurę, tak? I tu w tą dziurę coś włożył, tak? Co on tam włożył? To jest ciekawe, dlatego to jest teoria dziury, tak? Powiedział on, że w tej dziurze właśnie nastąpiła ewolucja. Pomiędzy dniem pierwszym, a pomiędzy drugim dniem nastąpiła eksplozja życia, tak on powiedział. Ta cała eksplozja chemiczna, eksplozja biologiczna. To wszystko stało się tutaj i powiedział, że te wszystkie szkielety, które my dzisiaj odkrywamy i skamieniałości martwych zwierząt, które odkrywamy w warstwach geologicznych Ziemi, to są właśnie szczątki tych istot, które żyły na Ziemi między wersetem pierwszym a drugim pierwszej Księgi Rodzaju. I to jest teoria dziury, tak? Jakie są problemy z tym związane? Tak? Bo to jest fake, którym jest zainfekowane dzisiejsze chrześcijaństwo. To się nazywa inaczej, można powiedzieć, ewolucją kreacjonistyczną. Jest taki pogląd, inaczej zwany. Tak? Jakie są problemy? Tak? Bóg, jak my czytamy Biblię, stworzył człowieka w dniu którym? Szóstym. Tak? W dniu szóstym. A wcześniej, w związku z tym, co my mamy? Mamy śmierć. Mamy śmierć przed stworzeniem człowieka. Zauważcie, mamy wiele szkieletów, wiele śmierci, wiele cierpienia, tak? A my wiemy, że śmierć przyszła na świat dopiero z powodu grzechu Adama i pojawiła się po pojawieniu się człowieka, a nie wcześniej. A nie wcześniej, tak? A teoria dziury mówi co? Że śmierć pojawiła się przed człowiekiem. Tak? I że tak naprawdę człowiek pojawił się w wyniku śmierci, przez śmierć, wyewoluował ze śmierci wcześniejszych wcześniejszych istnień, w wyniku ewolucji, a więc w wyniku wielu śmierci i cierpienia, wielu istnień, bo te wszystkie szczątki i skamieniałości pochodzą jeszcze przed Adamem, tak? Jaki mamy kolejny problem? Bóg powiedział między dniem pierwszym i szóstym i każdego dnia Bóg jak stwarzał, mówił co? Że to było dobre. Stworzył coś, powiedział, to jest dobre. Dnia drugiego stworzył niebo i ziemię. Oddzielił wody pod sklepienie. Powiedział, to było dobre. A po siódmym dniu, szóstego dnia, przepraszam, kiedy stworzył człowieka, popatrzył na to wszystko, powiedział, to co stworzyłem jest bardzo dobre. jest bardzo dobre. Jak tam mogła pojawić się śmierć, która jest destrukcyjna? Bóg jest Bogiem życia, a nie Bogiem śmierci. Kultura, którą On tworzy, jest kulturą życia, a nie jest kulturą śmierci. Tak? W jaki sposób Adam i Ewa staliby na szczątkach martwych stworzeń i Bóg nazwałby to wszystko, że to jest bardzo dobre? To jest niemożliwe. To popatrz, czy nie wali to w charakter Boga? Wali to w charakter Boga. Oni robią wszystko, żeby podciąć nam po prostu to, na czym my stoimy, tak?
Uderza,
dziękuję bardzo, uderza. Uderza to w charakter Boga. Co powiedział Bóg, kiedy Kain zabił Abla? Czy Bóg pochwalił Kaina? Nie, zganił go i wywalił go po prostu ze swojej ziemi. Tak? Bóg nienawidzi grzechu. Nienawidzi grzechu i nienawidzi tego, co zrobił Kain. Nienawidzi śmierci. Pyta się Kain, coś ty, chłopie, zrobił najlepszego? Krew twojego brata woła teraz z ziemi. O pomstę do nieba, o pomstę do Boga. Tak? Okej. Okay. Jest jeszcze inna teoria. Tak zwana Day Age Theory. Nie umiałem tego przetłumaczyć na język polski. I ta teoria mówi, że dzień, kiedy patrzymy na to, co już żeśmy dzisiaj czytali, ja tego nie czytam kolejny raz. Tak? Pierwszy dzień Bóg stworzył to i to, drugiego dnia stworzył to i to, trzeciego dnia stworzył to i to. Ta teoria mówi, że te dni, o których tu jest mowa w Księdze Rodzaju, to nie 24-godzinne cykly dobowe, tak? Ale że ten jeden dzień reprezentuje jakiś jeden okres czasu, miliony lat. Zwolennicy tego właściwie, oni nie wierzą w teorię ewolucji, ale wierzą, że w dużych odległościach czasu Bóg stwarzał różne rzeczy, tak? I aby podeprzeć tą swoją teorię starej Ziemi, muszą zmienić pewną rzecz. Muszą zmienić rozumienie słowa dzień w Biblii. Słowa dzień. Słowo dzień to hebrajskie słowo jom i występuje w Starym Testamencie 2301 razy. I zawsze, kiedy ono występuje, jest rozumiane jako odcinek 24-godzinny. I dlaczego teraz w związku z tym oni robią jeden jedyny wyjątek właśnie tutaj w Księdze Rodzaju, kiedy chcą to słowo jom rozumieć zupełnie inaczej? Dlaczego? Bo im jest to potrzebne do podparcia swojej teorii. Tak? Ci ludzie próbują to oczywiście argumentować to tym, że na przykład w drugim liście Piotra, trzeci rozdział, werset 8 i potem 10, jest napisane, pamiętacie, Piotr pisze tak, że dla Boga jeden dzień jest jak 1000 lat, pamiętacie? I 1000 lat jest jak jeden dzień. Tak? I oni się tego złapali. O, widzisz, co tu jest w Biblii napisane, tak? A potem jest napisane w 10 wersecie, a dzień pański nadejdzie jak złodziej w nocy, tak? Bo ten cały werset, dla Boga jeden dzień jest jak 1000 lat i 1000 lat jest jak jeden dzień, jest osadzony w pewnym kontekście. I to jest bardzo ważne, co im umyka. Jakie są argumenty przeciwko temu, takiemu zrozumieniu, tak? Po pierwsze, ta sentencja w żaden sposób nie zmienia znaczenia słowa dzień dla nas, dla ludzi. Tak? Ona mówi, że dla Boga, dla Niego nie ma znaczenia. Bóg jest poza czasem. Dla Boga jeden dzień jest jak 1000 lat. A zapominają o tym, że 1000 lat z kolei jest jak jeden dzień. Ale to jest napisane dla Boga. Tak jest, a nie dla nas. Nie dla nas. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zapominają o pewnej rzeczy, że Nowy Testament jest napisany w języku greckim, a nie hebrajskim. I nie ma tutaj hebrajskiego słowa jom użytego, ale jest greckie słowo hemera użyte w tym fragmencie. Hemera, tak? Trzeci argument jest przeciwko temu jest ten, że ten werset nie ma nic wspólnego ze stworzeniem świata. Ale jak w kontekście my czytamy, ten werset jest w kontekście przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, aby sądzić świat w przyszłości. Tak? Nie ma nic wspólnego ze stworzeniem. Tak? I kolejny, czwarty argument, to nawet jeśli by przyjąć, że jeden dzień jest jak 1000 lat, to w dalszym ciągu to jest tylko 1000 lat, a nie bilion lat. biliony lat, jak oni chcą. Tak? Jest taki ostateczny argument. Tak? Bardzo ciekawy jest tutaj dla nas również i psalm 90, werset 4, gdzie w tym psalmie jest napisane tak, ja to akurat sobie wziąłem z Biblii Tysiąclecia, nie, z Brytyjki, przepraszam, z Brytyjki, z naszego tego, tam jest napisane tak. Albowiem tysiąc lat w oczach Twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął i jak straż nocna. Tak jest tutaj napisane, tak? I hebrajskie słowo tutaj często jest tłumaczone jako dzień, tak jak tutaj zresztą, kiedy tak naprawdę w języku hebrajskim jest tutaj użyte słowo etmol. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, co oznacza wczoraj, dzień wczorajszy. Tylko że tu nie ma dzień wczorajszy, tylko wczoraj tu jest. I niektóre Biblie mogą to tłumaczyć właśnie jako dzień, ale właściwie tu jest wczoraj. Wczoraj użyte, tak? Więc dla Boga tysiąc lat jest jak wczoraj. Tu jest napisane, tak? A okej, okay, dla ludzi wczoraj jest jak ile? Wczoraj jest jak jeden dzień, tak? Dla ciebie wczoraj jest jak jeden dzień, tak? Słucham? O ile go pamiętasz, ale wczoraj jest tylko jeden dzień, tak? Okej, okay. Znowu tutaj mowa jest o tym, no właśnie, że Bóg nie podlega czasowi. To jest ta idea tutaj zawarta. Bóg jest poza czasem. Czas nie tyczy się Pana Boga, tak? Okej, okay. Kończąc już powolutku. Bóg oczywiście doskonale wiedział, że pewnego dnia pojawi się jakiś człowiek, jacyś ludzie, którzy będą chcieli zmienić dni stworzenia na miliony lat. I dlatego, to przewidując, jak my czytamy dzisiejszy fragment, Bóg doskonale nazwał bardzo dokładnie w Księdze Rodzaju i użył tych słów dzień, wieczór i poranek, jak zauważyłeś. Bóg się nie pomylił. On wiedział, że przyjdą ludzie, ale Bóg wiedział, że ktoś przyjdzie znowu za chwileczkę i nadal to zignoruje, a więc Bóg nawet, słuchajcie, te dni ponumerował dla nas. Powiedział, dnia pierwszego zrobiłem to i to, dnia drugiego zrobiłem to i to, dnia trzeciego zrobiłem to. Bóg nawet dla ciebie to ponumerował, bo Bóg przewidział to, że przyjdą oszuści. To jest jasne dla mnie. Dlaczego więc, pytanie, ludzie nadal mają z tym problem? My chrześcijanie, dlaczego są tacy chrześcijanie, którzy mają problem z sześciodniowym stworzeniem świata, czytają Biblię? Kochają Jezusa, to nie są ateiści, tak? Dlaczego mam z tym problem, tak? Chcę tylko wspomnieć na sam koniec już, że poza księgą Genezis, tak, gdzie to słowo Jom jest użyte 2301 razy, tak, to poza księgą Genezis jeszcze jest słowo dzień użyte 410 razy i zawsze znaczy 24-godzinny odcinek czasu, zawsze. Zawsze. Dalej, użyte jest pewnego rodzaju połączenie, które występuje w Księdze Rodzaju, wieczór i poranek. Tak? I one jest użyte, to połączenie wieczór i poranek, jest użyte 38 razy w Starym Testamencie i zawsze znaczy 24 godziny. Zawsze. Tak? I jest jeszcze inne słowo, wieczór i poranek, ale wraz ze słowem dzień. I to połączenie jest użyte w Starym Testamencie 23 razy. Takie statystyki sobie zapisałem. One są bardzo ważne dla mnie. Tak? Teraz, na sam koniec, kochani, dlaczego to jest takie ważne? Wspomniałem o jednym z niebezpieczeństw przyjęcia ewolucjonizmu, pamiętacie, którym jest to, że wali to w istotę ostatecznie ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu. Dlaczego? Dlaczego przyjmując ewolucjonizm jakby ofiara Chrystusa traci na znaczeniu i nie ma kompletnie sensu. Kompletnie. Dlatego, bo była śmierć przed stworzeniem człowieka. Śmierć przed stworzeniem człowieka niweczy dzieło krzyża Jezusa Chrystusa. Bo my wiemy, że śmierć przyszła z powodu grzechu Adama. Śmierć jest skutkiem grzechu Adama. Tak? Po co Chrystus umierałby na krzyżu, gdyby było inaczej? Jaki sens miałaby Jego ofiara na krzyżu, która niweczy nasz grzech? I dzięki temu, tej ofierze, dzięki temu, że nasz grzech jest zmyty. Dzięki temu my otrzymujemy odpuszczenie naszych grzechów, który to grzech jest skutkiem jego, jest twoja śmierć. Ofiara Chrystusa traci kompletnie znaczenie. Tak? Teoria dziury mówi, że śmierć pojawiła się przed człowiekiem. I tak naprawdę człowiek pojawił się przez śmierć. To jest absolutnie coś, co uderza w istotę ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu. Dlatego my, chrześcijanie, absolutnie nie możemy tego przyjąć. Ja się dziwię tym wszystkim ludziom, którzy to przyjmują, którzy są tak ślepi, tak głupi, bo nie wiem co, chcą iść za trendem jakiejś nauki, która co chwileczkę zmienia swoje poglądy. Biblia się nie zmienia. Zauważcie, Biblia jest stała, jest wiarygodnym słowem, które możemy brać, czytać i się na niej oprzeć. I to jest to króciutkie słowo, o którym ja dzisiaj chciałem powiedzieć i to jest to, co ja mam jakby na myśli, kiedy mówię, słuchajcie, po co my w dzisiejszym świecie, kiedy toczy się walka o twój umysł, mamy poza tą przyłbicą zbawienia, o której mówiliśmy 2 tygodnie temu, wziąć jeszcze do ręki miecz ducha. To jest Słowo Boże. To jest to. Weź do ręki Słowo Boże, Biblię, poznawaj Biblię i musisz ją uznać i przyjąć jako swój światopogląd. W dzisiejszym świecie, zwłaszcza jeśli chodzi o wiek ziemi, bo wiek ziemi jest ekstremalnie ważny i Biblia mówi nam i podaje nam dobre informacje. Kochani, jeżeli weźmiecie i posłuchacie sobie kreacjonistów, którzy mówią w sposób naukowy na temat tego, jak powstał ten cały świat i na temat naukowych dowodów na to, że Ziemia jest młoda, wiecie co? No po prostu to są świetne dowody, bardzo dobre dowody. Zachęcam was do tego, żebyście mogli te rzeczy poznawać. Dzisiaj nie mamy na to czasu, ale nauka jest po naszej stronie. Nauka jest po naszej stronie. Te radiometryczne metody datowania Ziemi, to jest nasz przyjaciel. To jest nasz przyjaciel. Tak? Tym krótkim słowem chciałbym zakończyć to, kochani, ten krótki wykład, bo to był wykład, modlitwą. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, dziękuję Ci Boże za Twoje miłosierdzie i proszę Ciebie Boże, byś Ty mógł, Panie Boże, pomagać nam sięgać, trzymać się Biblii i wziąć ten miecz ducha, którym jest Słowo Boże, Panie Boże, i utrzymać się tego Twojego słowa, zwłaszcza tego, co Ty mówisz na samym początku, abyśmy nie dali się zwieść jakiemuś takiej próbie rozumienia tych fragmentów w sposób jakiś przenośny, alegoryczny. Panie Boże, ale abyśmy uchwycili się Twojego słowa, zwłaszcza tego, które mówi o stworzeniu świata w sposób dosłowny i dosłownie się złapać, Panie Boże, Twojego słowa. Zwłaszcza 1 rozdziału, 2, 3, 4, 5 rozdziału Księgi Rodzaju. Panie, bo to jest bardzo ważne, bo wiek ziemi jest ekstremalnie ważny. Dzisiaj, w dzisiejszym świecie. Panie Boże, pozwól nam to zrozumieć i pozwól nam złapać się Twojego słowa, jak miecza, którym będziemy mogli odeprzeć różnego rodzaju poglądy i pociski diabła, które lecą w naszą stronę, w stronę naszych dzieci, Panie, abyśmy mogli naszym dzieciom dać dobre odpowiedzi odnośnie tego, jak został stworzony świat przez Ciebie, ręką Boga. Ty to uczyniłeś, Panie, i nie uczyniłeś to w ciągu miliardów lat, ale uczyniłeś to w swoim słowem, w mgnieniu oka, po prostu wypowiadając swoje słowo. I na Twoje słowo to się stało. Alleluja, Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Alleluja. Amen. Amen. Cześć, Artur. Dzień dobry. Kochani, stoimy przed wydarzeniem Wieczerzy Pańskiej. Ja już, Mariuszu, oddaję Tobie tutaj jakby kawalnicę, tak? Żebyś poprowadził dalszą część naszego nabożeństwa. Dziękuję, kochani, za uwagę. Mam nadzieję, że to było takie cenne słowo, które też pomaga wam pewne rzeczy uporządkować i kształtuje wasz światopogląd. Dziękuję.
Dziękuję za wykład.